kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko, a w pierwszej porannej rozmowie w tym roku dziś gościmy profesora Zdzisława Krasnodębskiego, eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski. Kłaniam się nisko, pozdrawiam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, to może jeszcze na chwileczkę osadźmy się w starym nowym roku poprzez orędzie Angeli Merkel, która prawdopodobnie, i wszystko na to wskazuje, ostatni raz wygłosiła takie tradycyjne orędzie do narodu. Nie posądzam pana o to, że się panu łezka zakręciła w oku, no ale padło tam parę ciekawych informacji, między innymi właśnie to potwierdzenie, że nie będzie jesienią ponownie ubiegała się o urząd kanclerski. Czy jest coś jeszcze, na co zwrócił pan uwagę w tym przemówieniu?
No w zasadzie, no cóż, mówiła o trudnych czasach, o tym trudnym roku, który mija. Wzywała do tego, żeby pozostać, żeby Niemców stali zjednoczeni. Chwaliła niemiecki system zdrowia, dodawała otuchy obywatelom. No to wydaje mi się najważniejsze. No nie było w tym przemówieniu żadnych rewelacji, które mogłyby...
Oprócz tego, że kończy się jakaś epoka.
No, kończy się, ale po 16 latach. Tak? W 16 lat Angela Merkel jest kanclerzem, co pokazuje oczywiście, jak stabilnym systemem politycznym jest demokracja niemiecka. No, tam zazwyczaj jest tak, że bardzo długo kanclerze, poza niewielkimi wyjątkami, no kanclerz Schröder był dosyć krótko kanclerzem, ale Kohl przecież również bardzo długo. No pewnie Niemcy przez jakiś czas znajdą się w jakimś zawirowaniu politycznym. Wiemy, że są trzej kandydaci do tego, żeby objąć urząd przewodniczącego CDU. Będzie kwestia kanclerza, kandydata na kanclerza. Być może będzie Bawarczyk tym kandydatem, co będzie jakąś dużą zmianą, bo jeszcze nie było. Natomiast no, powiedziałbym tak, no jednak też i to orędzie zostało wygłoszone jednak w dosyć trudnym czasie, bo w tej chwili w Niemczech też narasta bardzo dyskusja dotycząca kwestii szczepień i właśnie kwestii wydolności czy niewydolności systemu. Pojawił się też tam kwestia tej struktury federalnej w ramach pandemii. Niektórzy pytają, czy rzeczywiście jest to struktura bardzo efektywna, no bo nie udaje się czasami uzgodnić takiej samej strategii
na poziomie państw federalnych.
Na poziomie państw federalnych. Był bardzo, to co jest ciekawe, to jest oczywiście niemiecka prezydencja, którą ja uważam, że to Polacy uratowali Węgrzy niemiecką prezydencję, o czym się nie mówi. A gdyby jednak nie doszło do tego kompromisu bardzo przecież trudnego, no to prawdopodobnie ta prezydencja rzeczywiście wyszłaby.
Chociaż nie chce mi się wierzyć, żeby doszło do sytuacji nieustalenia budżetu. Tak, ten teatr polityczny gdzieś tam w końcu musiał się zakończyć. Natomiast...
Ale nie wiadomo, kiedy mógł się zakończyć za prezydencji portugalskiej. No i jeszcze jedną rzecz ja bym dodał, panie redaktorze. Jednak dosyć kontrowersyjna umowa z Chinami, która jest też krytykowana przez europarlamentarzystów, ale też w Niemczech. No i jeszcze jedna rzecz, którą trzeba dodać, to jednak bardzo ten trwanie przy polityce dosyć niekonsekwentne, jeżeli chodzi o Rosję, a mianowicie jednak dążenie do tego, żeby zakończyć Nord Stream 2. Więc ja muszę powiedzieć tak, że ja zawsze postrzegałem Angelę Merkel jako twardego bardzo polityka, który w sprawach, które były dla Niemiec zasadnicze, nie ustępowała i że to wszystko było pokrywane takim, no nie wiem, właśnie jak zwykle się podkreśla, że ona jest taka rzeczowa, prawda, nieemocjonalna, dosyć polityk też bardzo taki sympatyczny w obejściu również, ale w gruncie rzeczy bardzo, bardzo twardy i też w stosunku do nas bardzo twardy Polski, więc ja nie podzielam całej takiego.
Jaką ocenę pan wystawił Angeli Merkel za te, nie wiem, czy 17 lat, czy przynajmniej za ostatni rok, czy to ma wpływ jakoś na tę ocenę?
Panie redaktorze, ocena zazwyczaj zależy od perspektywy, której się dokonuje.
Tak myślałem, tak.
Ja bym powiedział tak, ja myślę, że to była bardzo długa epoka i rzeczywiście Niemcy będą miały pewien kłopot wyjścia z niej. No na przykład ja bym postawił, będąc konserwatystą i patrząc też z perspektywy niektórych moich kolegów, którzy kiedyś byli w CDU albo są jeszcze w CDU, z tego jej prawego skrzydła tej partii, no że w ciągu tych 16 lat Hadecja niemiecka przestała być Hadecją. No i to C, prawda? To chrześcijaństwo gdzieś tam zniknęło. Również konserwatyzm przesunęła bardzo jednak tę partię do centrum czy na lewo. No więc to jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne niemieckie, jeżeli chodzi o sprawy inne europejskie. No, niedawno pytała mnie telewizja CDF o ocenę też prezydencji niemieckiej. Tam mówiono o tej sprawie takiej. No, ona dokonywała też paru takich bardzo ciekawych i dosyć nieoczekiwanych zwrotów. Na przykład, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, ale ostatnio, jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Odbudowy. Ja przypomnę tylko, że najpierw się uzgodniono to między Francją a Niemcami, to potem dopiero później Ursula von der Leyen ogłosiła program komisji, więc to pytano mnie o to. Ta oszczędna kanclerz nagle postanowiła jednak zmienić politykę finansową. No zobaczymy oczywiście z jakim...
Panie profesorze, ja zapytam jeszcze o jedną rzecz z poprzedniego roku, która jednak mocno się odbiła. Może to jest echo też tego, o czym pan mówił, tej twardości polityki niemieckiej. Reinhold Petzold, szef niemiecko-polskiego Towarzystwa Współpracy Gospodarczej, jak zwał, tak zwał, są różne te nazwy, powiedział, że Niemcy w jednym z wywiadów, potem to potwierdził także wywiad do Polski, w zasadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Tu jest mocny cytat. Niemcy zbudowały Polskę jako kraj taniej siły roboczej. Potem też dodaje, że bardzo mocno przyczynili się do zmian systemowych w Polsce po 1989 roku, ale tak, aby były one korzystne właśnie dla Niemiec.
No, panie redaktorze, no to jest tak, że tak jest w świecie polityki. Oczywiście zawsze jest też taka teza, że są korzyści opopólne, zwłaszcza w Unii Europejskiej, gdyś mówią, że w zasadzie każda sytuacja jest sytuacją win-win, no ale niektóre interesy przeważą. Właśnie przed chwilą o tym mówiłem, że tam, gdzie chodziło o strategiczne interesy Niemiec, no to je bardzo ostro broniono, tak jak teraz w umowie z Chinami, ale bardzo na przykład długo, jeżeli chodzi w polityce klimatycznej czy energetycznej Unii, na przykład Niemcy chroniły przemysł samochodowy.
Jasne, tylko powiedzieć kraj taniej siły roboczej, to już są bardzo mocne słowa.
No, ale takie słowa, panie redaktorze, ja bym chciał przypomnieć, że padały wielokrotnie z ust i polskich ekonomistów, i polskich polityków, tych z prawej strony. I to jest też takie dla mnie bardzo charakterystyczne, że jak powie to ktoś z zewnątrz, no to wszyscy są poruszeni. No mówiąc jednak pewną...
Bardziej chodzi o to, że powiedział to Niemiec.
Pewną rzecz oczywistą, no pewną rzecz oczywistą. Ja bym powiedział, no na szczęście jest tak, że myśmy w pewnym momencie też zaczęli mówić o pułapce średniego rozwoju, średnich płac, prawda? I to ta kwestia podniesienia płac, jak pan sobie przypomni, w 2015 roku odgrywa bardzo kluczową rolę w polskim dyskursie politycznym. No to niestety, i to ja bym powiedział, ta ocena, to są pewne procesy, ale ta ocena, bo nawet Scholza, dotyczy całej Europy Środkowo-Wschodniej i można powiedzieć, że gdyby, ja uważam, że gdyby nie Europa Środkowo-Wschodnia, jej przynależność do Unii, też bez barier celnych i tak dalej, z infrastrukturą i tak dalej, to oczywiście Niemcy nie uzyskałyby tej pozycji dominującej w Europie, jaką mają dzisiaj. I o tym też trzeba pamiętać.
Panie profesorze, czy to będzie rok, no bo nie ma wyborów od dawna w Polsce wewnętrznych, czy to będzie rok, w którym oczywiście oprócz pandemii, albo jak już sobie poradzimy z pandemią, w którym akcent pójdzie mocno w kierunku polityki zagranicznej i pytań na przykład o przyszłość Unii Europejskiej, które coraz częściej są stawiane przez różne siły w Unii Europejskiej, te z lewa i te z prawa i ze środka?
No, ja bym chciał, żebyśmy bardziej się zajęli naszą polityką zagraniczną, która jest często podporządkowana sprawą polityki krajowej, wewnętrznej. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest kampania wyborcza, ale również myślę, że w innych również to dotyczy, no powiedzmy, naszych sporów dotyczących właśnie tego ostatniego szczytu, czy tych ostatnich dwóch szczytów. No niestety też jest to polityka, czy nasza dyskusja na ten temat nie jest dyskusją racjonalną, tak? Tylko jest pełna emocji, pełna uproszczeń daleko idących. No i oczywiście powodujące to też oczywiście jest jedna z konsekwencji, że no nie zawsze jesteśmy w tej polityce skuteczni, czy nie zawsze jako też społeczeństwo potrafimy zrozumieć pewne mechanizmy. No właśnie takie mechanizmy, że niezależnie od tego, że współpracujemy w ramach Unii Europejskiej, no i Unia Europejska to jest też ścieranie się interesów.
I wizja Europy, bo to też choćby przy okazji mechanizmu praworządności przecież pojawiło się ta tendencja federalizacyjna, czy tej części, która dąży do federalizacji. I to chyba nie wygasło. I zdaje się, pan też w jednym z ostatnich wywiadów na portalu W Polityce mówił, że to pytanie powróci. Czy to jest kierunek, w którym będzie starała się iść ta dominująca polityczna większość Unii Europejskiej?
No i myślę, że tak, że oczywiście, to znaczy ta przyszłość Europy czy przyszłość Unii, ona oczywiście jest jakby wykuwana niemalże codziennie i te na przykład ostatnie podjęte decyzje dotyczące polityki klimatycznej, ale które zwiększają bardzo kompetencje też Komisji Europejskiej, bo ta polityka klimatyczna w zasadzie określa potem politykę energetyczną, ta gospodarczą i tak dalej. Zmieniła się całkowicie polityka konkurencji, ale też no, Fundusz Odbudowy sam jest, prawda? Niektórzy mówili o tym momencie Hamiltonowskim, może trochę przesadzając, ale rzeczywiście są pewne procesy, bo to już
nic tak nie łączy w pieniądze,
które prowadzą. No tak, ale z drugiej strony jest też tak, panie redaktorze, że bardzo poważni ekonomiści, np. Hans Werner Sinn, taki ekonomista, z nim słuchałem jego bardzo ciekawego wykładu w internecie, no twierdzą, że jednak niebezpieczeństwo kryzysu strefy euro wcale nie minęło, a się powiększa, bo zadłużenie takich państw jak Grecja, mimo cięcia długów, albo Włochy, rośnie i w zasadzie też produktywność tych krajów w stosunku do krajów Europy, powiedzmy, północnej, zwłaszcza Niemiec,
jest ciągle. Ale panie profesorze, bo Ursula von der Leyen zapowiadała, że będzie prowadziła taki cykl debat dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Czy to jest ten rok, kiedy właśnie to się pojawi? No bo jak są wyzwania, to są też pytania. Te pytania wybrzmiewają mocno. Wy też jako europejscy konserwatyści, reformatorzy, to jest grupa, do której należy pan i Prawo i Sprawiedliwość, też pytacie o Unię Europejską.
No, nawet zorganizowaliśmy taką trasę europejską i zaczęliśmy od konferencji online, niestety, w Warszawie w grudniu.
Tak, 11 grudnia. Przyszłość Europy, nowa nadzieja, tak nazwaliście
tak,
to.
I będzie teraz w styczniu, będzie następna w Sofii, a potem w różnych innych stolicach, czy też w głównych miastach europejskich, gdzie są przedstawiciele naszej frakcji, nie frakcji politycznej. No tak, oczywiście, no to jest pytanie, które będziemy zadawać. Więc jak mówię, są te procesy, które się odbywają, które nie do końca przecież też polityka panuje nad życiem nad życiem społecznym. To są tendencje. Z drugiej strony będą się ścierały wizje. Są bardzo ostre, takie mocne, federalistyczne koncepcje. Na ile one w ogóle zostaną zrealizowane?
A wy mówicie, że trzeba resetować Unię na przykład. Wyczytałem
my oczywiście jesteśmy, co nie znaczy, taką wizję rysujemy. Też ostatnio był bardzo ciekawy wywiad z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim Rzeczpospolitej. Nie wiem, czy państwo mieli okazję się zapoznać, w którym on mówił o konfederacji, o wizji Unii Europejskiej jako konfederacji państw narodowych.
Tak, ale ja to ścieram z wizją tych polityków, którzy dominują w Europie. No to jest ta opcja federalistyczna. Oni mówią, że nie ma innego kierunku niż większa integracja.
Panie redaktorze, no niektórzy dominują może chwilowo. No to, widzimy, jak mówię, są pewne sygnały, które niepokoją ekonomistów. Są bardzo poważne różnice też dotyczące polityczne, dotyczące dzielące na przykład Francję i Niemcy. W niektórych krajach będą wybory. No, polityka też jest taką sferą życia, no, ciągle się zmieniającą.
Zaczęliśmy to od nie tego, będzie że... stabilny rok w polityce zagranicznej. Tak już zupełnie puentując, bo parę sekund tam został do końca programu.
Czy ja wiem, no ale niekoniecznie ta niestabilność wcale nie musi być przez nas oceniana negatywnie. No to jest rzeczywistość polityczna, tak jak rzeczywistość gospodarcza jest dynamiczna i my musimy się w tej dynamice odnaleźć. No zwłaszcza, że tak jak powiedzieliśmy, że już naszego przemiany polityczne też będą dotyczyły naszego zachodniego sąsiada, który taką ważną rolę odgrywa.
I to jest ważny rok dla Niemiec i będzie pewnie pośrednio także w ten sposób dla Polski. Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem pierwszej porannej rozmowy w tym roku. Kłaniam się nisko. Dobrego dnia, dobrego roku. Życzę panu, państwu. Do usłyszenia.
Dziękuję nawzajem. Kluczowy temat.